I pierwszy temat w dzisiejszej audycji. Przed kilkoma minutami samolot chorwackich linii lotniczych z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na pokładzie z lotniska w Zadarze wyleciał w kierunku Rzymu. Zakończyła się setna pielgrzymka w historii ćwierćwiecznego pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Jakie są echa tej jubileuszowej pielgrzymki w Rzymie? O to pytamy się naszego korespondenta, znanego już zapewne Państwu, Ojca Pawła Pakuły. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie Ciebie, Waldku, i wszystkich słuchaczy Radia Maryja z bardzo słonecznego i upalnego Rzymu. Jeśli chodzi o echa prasowe tej setnej pielgrzymki Ojca Świętego do Chorwacji, trzeba przyznać, iż włoska prasa dosyć dużo miejsca poświęcała właśnie tematowi wizyty Jana Pawła II, tej setnej, takiej jubileuszowej. W dzisiejszym wydaniu wielonakładowego dziennika Il Tempo pojawiło się wielkie zdjęcie Jana Pawła II na pierwszej stronie, opatrzone tytułem Zapewnijcie godny byt, by uchronić rodzinę. W początkowej fazie przeważały w prasie włoskiej dane statystyczne. Wyliczano kraje, do których pielgrzymował Jan Paweł II. Wspominano najbardziej przełomowe wizyty, podkreślając jednocześnie niestrudzenie Ojca Świętego w tym pielgrzymowaniu wiary po całym świecie. O Papa Wojtyla, bo tak często się tutaj nazywa Jana Pawła II, coraz częściej mówi się już, iż jest świętym Pawłem naszych czasów. Przypomniano to również przy okazji tej pielgrzymki, która, jak wspomniałeś, dzisiaj właśnie dobiegła końca. Przy tej okazji również nadmienia się o tych dwóch brakujących miejscach, takich dwóch paciorkach tego różańca, które Ojciec Święty zbiera po całym świecie, czyli o Rosji i o Chinach, wyrażając jednocześnie nadzieję, że te wizyty no jednak dojdą do skutku. Nie zabrakło też komentarzy starających się zaczerpnąć z bogactwa nauczania Ojca Świętego. I tutaj podkreśla się, iż to nauczanie jest owocem własnego głębokiego przeżywania wiary Jana Pawła II. Oczywiście najwięcej miejsca tej pielgrzymce poświęcił watykański dziennik L'Osservatore Romano, który zamieszczał obszerne relacje z każdego dnia wizyty, homilii Ojca Świętego, wystąpienia gospodarzy spotkań, jak również komentarze na temat klimatu, jaki towarzyszył tej setnej pielgrzymce, który, warto podkreślić, był bardzo serdeczny i doniosły, bowiem Chorwaci czuli się wyróżnieni tym, że właśnie do ich kraju przybył papież ze swoją setną pielgrzymką. Bardzo obszerne relacje z wizyty papieskiej zamieścił również inny wielonakładowy dziennik Avvenire. Codziennie najważniejsze fragmenty homilii Ojca Świętego, jak również reakcje mieszkańców oraz deklaracje różnych grup społecznych, które wiążą z wizytą papieską ogromne nadzieje. Wszyscy tu w Chorwacji liczą, iż ta wizyta pomoże ożywić ducha pojednania, tak potrzebnego w tamtym rejonie, podkreśla się w komentarzach w tym dzienniku. Pomimo ogromnych upałów, tłumy ludzi, niekiedy nawet ponad 100-tysięczne, wsłuchują się z uwagą w słowa Ojca Świętego, który odważnie zachęca do zadawania sobie różnych pytań, do trwania w wierze. Rzecznik prasowy Watykanu Navarro Valt podkreślił w swoim komentarzu zacytowanym na łamach Avvenire, iż pomimo uciążliwych upałów, które Ojciec Święty, tak jak inni pielgrzymi, znosi codziennie, dominuje jednak wielka radość u Jana Pawła II. Wyraża się to między innymi tym, że Ojciec Święty śpiewa w trakcie prawie wszystkich celebracji. Również wspomniany już dziennik Il Tempo zamieszcza dosyć obszerne komentarze na temat wizyty Jana Pawła II. Na uwagę tutaj zasługuje sobotnie wydanie, opatrzone też wielkim tytułem, z komentarzem z Dubrownika, w którym Ojciec Święty beatyfikował Marię Petkowicz, podkreślając przy tej okazji wielki geniusz kobiety, który powinien być doceniony, ponieważ może pomóc on ludzkości odkryć właściwy sens istnienia. I właśnie to dzisiejsze wydanie tego dziennika, jak już wspomniałem, przynosi na pierwszej stronie duże zdjęcie Ojca Świętego i komentarz do wygłoszonej homilii, w której Jan Paweł II przypomina rządzącym obowiązku zapewnienia rodzinom godnego bytu, a przede wszystkim zapewnienia miejsc pracy. Właśnie ta zdecydowana postawa Ojca Świętego zasługuje tutaj na uwagę, ponieważ podkreśla się, jest ona szczególnie zauważana i podkreśla się, że papież broni rodziny, nazywając ją sanktuarium, miejscem świętym w społeczeństwie. Warto też nadmienić, że stosunkowo najmniej miejsca tej setnej pielgrzymce Jana Pawła II poświęcają już tradycyjnie dwa dzienniki o zapatrywaniu lewicowym, Corriere della Sera i La Repubblica, które właściwie ograniczyły się do danych statystycznych i skromnych wzmianek na temat przebiegu wizyty. Choć brakuje jeszcze komentarzy podsumowujących całą wizytę, które na pewno pojawią się w jutrzejszych wydaniach, jednak już dziś podkreśla się, iż ta papieska pielgrzymka ma na celu przede wszystkim umocnienie wiary Chorwatów. Jej centralnym przesłaniem jest wołanie o wytrwanie na drodze do pojednania, które może zaleczyć głębokie rany powstałe w wyniku ostatniej wojny. Przypomina się również, iż po zakończonym kilka lat temu konflikcie zbrojnym właściwie światowa opinia publiczna zapomniała o tej tak bolesnej sprawie, jaką jest pojednanie. A jest przecież ona niezbędnym elementem do budowania przyszłości pokojowej tego regionu. I tutaj ta postawa Ojca Świętego, tak zdecydowana, jest szczególnie doceniana. Jak zawsze nitką taką wiodącą wizyt Ojca Świętego, tak było też również w Chorwacji, zostało to zauważone, jest bardzo osobiste podejście Jana Pawła II do ludzi i bardzo ciepło sformułowane przesłania, które trafiają do serc słuchających. To tak w ogólnym zarysie są właśnie komentarze i reakcje prasy włoskiej na tą setną jubileuszową pielgrzymkę Ojca Świętego do Chorwacji.
Podsumowanie na pewno ukaże się w jutrzejszych dziennikach, jak również podczas środowej audiencji generalnej, gdzie Ojciec Święty zawsze powraca do poprzednich pielgrzymek, do poprzedniej pielgrzymki. Dziękujemy Ojcu za przypomnienie nam i przedstawienie echa tej pielgrzymki we włoskiej prasie. Przypomnijmy, że Radio Maryja jako jedyne w Polsce w całości transmitowała wszystkie spotkania Ojca Świętego z Chorwatami. Relacje tej pielgrzymki można również wysłuchać w plikach dźwiękowych na naszej witrynie internetowej www.radiomaryja.pl. Zapraszam również do odwiedzenia naszej strony. Ojcu Pawłowi Pakule z Rzymu serdecznie dziękujemy za przedstawienie nam tej relacji. Bardzo również pozdrawiamy. Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże. Dziękuję również Wam wszystkim za modlitwę. Łączymy się modlitewnie również z neoprezbiterami, bo przecież wiadomo, że ten czas jest teraz czasem święceń kapłańskich.
Pierwszych mszy świętych prymicyjnych.
Tak, właśnie też. Modliliśmy się właśnie za tych wszystkich nowo wyświęconych kapłanów, którzy pójdą właśnie głosić Chrystusa na całym świecie.
Dziękuję Ojcze i pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mówił do nas ojciec Paweł Pakuła z Rzymu. Drodzy Państwo, i z Rzymu, z Chorwacji wracamy już na nasze polskie podwórko. W dniu wczorajszym zakończyło się referendum unijne. Frekwencja była na poziomie 58,8%. Uprawnionych do głosowania nie poszło 42%. Głosowało na tak 81%, przeciwko 18%. Takie są wyniki polskiego referendum unijnego. O pierwsze refleksje z tego wydarzenia prosimy panią profesor doktor habilitowany Annę Raźny, politologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witamy panią profesor na naszej antenie w aktualnościach dnia.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże wszystkim naszym słuchaczom. No, niespełna po 2 godziny po oficjalnym ogłoszeniu wyników referendum trudno o dogłębną analizę i samego referendum i jego rezultatów. Możliwy jest natomiast komentarz uwzględniający te czynniki i takie kategorie, które są ważne i aktualne dla antropologii społecznej i historycznej, a także filozoficznej. Aktualne zawsze. Chodzi o takie kryteria i takie kategorie jak świadomość, samoświadomość, wolność, odpowiedzialność, prawda, dobro ogółu. Pierwsza sprawa to frekwencja. Został przekroczony, o czym ojciec już powiedział, próg uczestnictwa w referendum, co znaczy, że jego wyniki będą wiążące dla władz. A oto wyjątkowo W przeciwieństwie do tego, z czym stykaliśmy się do tej pory, a zwłaszcza w epoce PRL-u, chodziło elitom politycznym i intelektualnym. Próg został jednak przekroczony przede wszystkim dlatego, że uczyniono precedens i głosowanie rozłożono na 2 dni. Ponadto, jak czytamy, czy słyszymy komentarze podawane przez polskie media, dzisiejsze wydania prasy zachodniej podkreślają, że duże znaczenie dla frekwencji miało stanowisko Episkopatu Polski i jego list pasterski ogłoszony w końcowej fazie kampanii referendalnej, to jest w ubiegłą niedzielę. Wielu obserwatorów odnotowało w prasie zachodniej również rolę wypowiedzi Ojca Świętego na temat Polski i jej miejsca w Europie. Tak więc nie dzięki wybitnym zaletom polityków prounijnych i ich stosunku do problemów społeczeństwa polskiego próg ów został przekroczony, magiczny próg. A tego właśnie bali się najbardziej, że nie będzie przekroczony zwolennicy naszego wejścia do Unii na bardzo złych dla nas warunkach. Musieliby wówczas podjąć decyzję w parlamencie i tym samym oficjalnie wziąć na siebie odpowiedzialność polityczną i historyczną za taką akcesję. Widzieliśmy, że byli sparaliżowani strachem i dopiero po ogłoszeniu sondażowych danych wczoraj wieczorem po godzinie 20 zatriumfowali. Ci z nas, którzy obserwowali pana prezydenta Kwaśniewskiego i jego gości oraz premiera Millera i jego gości, mogli się upewnić, że triumfowali przede wszystkim udziałowcy Okrągłego Stołu i ich sukcesorzy. Ci sami, którzy niegdyś straszyli nas wojną domową, interwencją Związku Radzieckiego, co wówczas już było wiadomo, a później stało się upewnieniem takim historycznym, co było niemożliwie nierealne, a czyni to tylko po to, aby uchronić się przed odpowiedzialnością za PRL i zachować zdobycze materialne oraz nawet sięgnąć po nowe w glorii patriotów i reformatorów. No, wyniki referendum uspokoiły ich. Nie będzie rozliczenia ani za PRL, ani za III Rzeczpospolitą. Naród bierze na siebie odpowiedzialność i o to właśnie chodziło ludziom Okrągłego Stołu. Ci, którzy zaakceptowali nasze wejście do Unii Europejskiej, zasługują na szczególną uwagę, bo to znaczy, że oni nade wszystko biorą odpowiedzialność za naszą przyszłość w Unii Europejskiej. Odpowiedzialność, ponieważ dokonali wyboru. Przy czym pragnę zauważyć, że gdy bierzemy pod uwagę tak fundamentalne kategorie jak wolność, wybór, a przede wszystkim odpowiedzialność za dokonany wybór, tutaj możemy mieć niemal pewność, że w większości przypadków, w większości głosujących na tak, mieliśmy do czynienia z, jakbym powiedziała, z pewnym zanikiem czy uwiądem tego, co stanowi fundament wolności, a więc przede wszystkim chodzi nam o świadomość i samoświadomość, bo wolność, która owocuje wyborem, oczywiście musi być oparta na pełnej wiedzy, takiej, jaką Polacy winni posiąść przed referendum dotyczącej wielu spraw naszego życia społecznego, narodowego, politycznego. Tej wiedzy nie było, była tylko kampania, w której słyszeliśmy jakieś, powiedzmy, takie hasła, z których wynikało jasno, że w Unię należy wierzyć. Unii nie był w stanie nikt specjalnie analizować. W Unię należy wierzyć. A więc skoro wierzyć, to znaczy, że nie ma wiedzy pełnej i wolność była w dużym stopniu ograniczona. Co nie znaczy, że tu bym chciała zwrócić uwagę na to, że ci, którzy głosowali na tak, z tej odpowiedzialności są zwolnieni. Dużą rolę odgrywało tutaj także w tym ograniczonym polu wolności głosujących na tak, no wielkie hura optymistyczne, propagandowe, takie czynienia atmosfery, w której no pewien przymus był widoczny. Po prostu presja wynikająca z tej propagandy, z jej rozmiaru, różnych osób, instytucji zaangażowanych w nią była tak silna, że trudno tu mówić także o pełnym polu wolności. Niemniej jednak ci, którzy głosowali na tak, wzięli na siebie odpowiedzialność. szczerość. I teraz już trudno będzie zrzucać na kogokolwiek. Ci, którzy głosowali na nie. Ci, którzy głosowali na nie, to przede wszystkim ci, którzy są ludźmi świadomymi. Oni brali pod uwagę złe warunki naszej akcesji i to nie znaczy, że oni są przeciwni Europie. Ja jestem przekonana, że te blisko 23%, ja nie wiem, proszę ojca, bo ja taką informację słyszałam, być może ja w tym momencie złą podaję, a więc ten procent spory jednak, jak na taką presję i tę propagandę, to jest procent tych ludzi, którzy nie negują Europy, ale negują tę jej strukturę, która jest ateistyczna, a dodatkowo w tym wymiarze ekonomiczno-gospodarczo-politycznym ona Polskę ograniczy i pozbawi ją do dużego wymiaru suwerenności. Co będzie, jeszcze nie wiemy. I to są ludzie odpowiedzialni. Właśnie, ja chciałam tutaj zwrócić na nich uwagę, że na nich teraz będzie spoczywała walka o Polskę. Bo trzeba powiedzieć, że ci, którzy nie poszli, to jednak zastosowali unik. I to są ci, którzy w żadnym wypadku nie chcą wziąć odpowiedzialności za Polskę. To jest tak, jakby się ktoś wstrzymywał, czyli nie ma zdania i nie chce brać w tym udziału. Czyli stoi poza, że tak powiem, tym centrum życia publicznego, sam się marginalizuje. Na nich polegać nie można. Być może, że trzeba ich przekonać, aby wzięli udział w walce Polskę. Bo wydaje mi się, że biorąc pod uwagę właśnie ową sferę wolności, wyboru dokonanego i odpowiedzialności, która się wiąże z dokonanym wyborem, musimy zwrócić uwagę na to, że to jest dopiero pierwszy etap walki o Polskę. Tak jak mówi się obecnie w prasie zachodniej o wojnie, którą podjęły Stany Zjednoczone z reżimem Saddama Husseina. Wojna skończona, kropka. Zaczęła się nowa wojna. A więc pierwszy etap walki skończony. Mamy jasność co do świadomości naszego społeczeństwa. Jest spory elektorat ludzi, którzy są na dwa wynik niezłomni. To ci, którzy nie chcieli polegać na iluzjach, którzy domagali się rzeczowych informacji i nie można powiedzieć, że to ci, którzy Europę negują. Być może właśnie od nich, od ich aktywności będzie teraz zależała przyszłość Polski, bo trzeba będzie rozpocząć długi, być może o wiele trudniejszy etap walki o Polskę, aniżeli ten, przez jaki przeszliśmy przed referendum. Na nich bym polegała i uważam, że ci, którzy nie będą się liczyli z tymi 20 paroma procentami, tak ja słyszałam, że to jest blisko 22%, wczoraj mówiliśmy jeszcze w rozmowach niedokończonych, może źle powtarzam, zakonotowałam, bo te wyniki wyborów oficjalnie ogłaszane słyszałam w wielkim pośpiechu. W każdym razie na nich będzie teraz głównie spoczywała ta walka o interesy Polski. Ci politycy, którzy się z nimi nie będą liczyć, są w błędzie, bo ci ludzie są silni, nieugięci, powiedziałabym niezłomni, jeśli chodzi o interes narodu, o naszą suwerenność, o nasze dobro wspólne.
Pani profesor, jest też taka sprawa, że przy tak ogromnej agitacji 21% osób, które wypowiedziały się negatywnie na temat warunków polskiej akcesji, to i tak jest duży sukces.
Tak, tak. I tutaj żal tylko trzeba mieć, czy też, ja nie wiem, ja mam żal osobisty do tych, którzy jednak nie poszli. Bo to niepójście owocuje tym, iż mogą zwolennicy tak złej akcesji, bo ona rzeczywiście ma złe dla nas warunki, mogą mówić, że ci, którzy nie poszli do referendum, być może nie byli przekonani, ale nie są przeciwnikami. Nie wiadomo, ilu pośród nich jest przeciwników takiej akcesji, a ilu zwolenników. A więc jeśli pośród nich byli przeciwnicy, to wydaje się, że jednak trzeba było odsłonić przyłbicę, stanąć jednak przy tej urnie i zagłosować odpowiednio. No, stało się. Jest w każdym razie jak w każdym takim dziejowym momencie bardzo ważnym jest grupa ludzi, na której można polegać. Są i politycy, są i elity intelektualne, które mają wyrobione zdanie na temat tej struktury, mają program walki o Polskę w ramach tej struktury, a mają, co ważniejsze także, program walki o chrześcijańską Europę. Bo to ci, którzy między innymi to brali pod uwagę, że nie ma w przygotowanej konstytucji odwołania do Boga, że nie ma zapewnienia dla ochrony nienarodzonych, nie ma zapewnienia dla ochrony wieku starszym przed eutanazją i oni przede wszystkim będą walczyć o ten chrześcijański wymiar Europy, a nie tylko o nasze polskie interesy. Uważam, że właśnie oni są uniwersalistycznie nastawieni.
Pani profesor, oby te elity polityczne ujawniły się czym prędzej, oby znalazły forum, na którym mogą przedstawiać swoje propozycje, bo na razie mamy do czynienia bardziej z oligarchiami politycznymi, w których korupcja i przekupstwo jest czymś normalnym i na wskroś pozytywnym. Przy tak bardzo niskim poparciu dla rządów socjaldemokratów w Polsce, przypomnijmy, że rządy socjaldemokratów są też w większości we wszystkich prawie krajach Europy Zachodniej, Unii Europejskiej, czy gdzie państwo opiekuńcze tak pieczołowicie budowane przez dziesiątki lat w krajach zachodnich nagle okazuje się państwem oszukańczym, system podatkowy zaczyna się walić na głowę, my w takiej sytuacji właśnie nasze oligarchie polityczne wprowadzają nas do Europy, nie zajmując się polskimi pracownikami, a bardiej ideami.
Jeszcze chciałam na jedno zwrócić uwagę, nie chciałabym tu czynić zbytniej reklamy czasopismom, co do których nie mamy jednak stuprocentowej pewności, jakie one są. Powiem tylko, że jeden z miesięczników takich kulturalno-politycznych w ostatnim swoim numerze wydrukował bardzo dogłębną analizę stanu ekonomicznego i gospodarczego Unii i tytuł tej analizy jest bardzo znaczący. Wysokie euro, upadek Europy. To jest dla nas sygnał, prawda, że niezależnie od tego, co się mówi, ja nie jestem ekonomistą, więc nie mogę tu w sposób odpowiedzialny na ten temat mówić, ale to, co się mówi ogólnie i wpaja się opinii publicznej, że wysokie euro to jest wysoki poziom i to jest rzeczywiście ta Europa przyszłości, okazuje się w zetknięciu z sytuacją gospodarczą, okazuje się właśnie fałszywym sygnałem. Wysokie euro, upadek gospodarki. Im wyższe euro, tym szybszy upadek gospodarki. A ponadto oczywiście ci, którzy od lat głoszą hasła proaborcyjne i walczą o prawo umożliwiające aborcję, muszą wreszcie wziąć na siebie moralną odpowiedzialność za to, że Europa wymiera. Nie dość, że upada gospodarka i nie jest Europa w stanie konkurować z Ameryką, Europa wymiera i albo trzeba będzie otworzyć się na imigrantów z innych kontynentów, co tutaj rysuje, powiedzmy, możliwość załamania naszej ciągłości z tradycją europejską i napływ kultury obcej. Nie chcę ją nazwać, powiedzmy, gorszą i niższą, nie chcę jej klasyfikować, ale to jest bardzo groźne. Albo też po prostu będzie ona skolonizowana. I właśnie w tymże numerze tego czasopisma jest o tym mowa, że albo wielka fala imigrantów, którzy będą podejmowali te najgorsze, niewyspecjalizowane prace w przyszłości, albo kolonizacja ze strony wschodu. Tutaj oczywiście w grę wchodzą te bardzo liczne i silne państwa azjatyckie. Jeszcze chciałam zauważyć, że nasze stosunki, słyszałam w południe komentarze na temat pierwszych odgłosów z Moskwy i komentarzy na temat naszego wczorajszego głosowania i sobotniego. Otóż Moskwa jest spokojna, a wręcz bym powiedziała pewna z tego, bo nie będzie już musiała liczyć się w każdym przypadku z Polską i być może, że większość spraw polsko-rosyjskich będzie rozstrzygana w Brukseli, a nie w Polsce, co niestety nie jest dla nas zbyt optymistyczne. A sygnały tego już mieliśmy z tego zjazdu w Petersburgu z okazji wielkiej rocznicy jego istnienia. Mogliśmy wywnioskować, że Unia Europejska liczy się z Moskwą i także prezydent Stanów Zjednoczonych liczy się z Moskwą i że tutaj rola Polski jest znikoma. Także jeśli chodzi o nasze stosunki po tym referendum, one będą o wiele trudniejsze aniżeli przed referendum. Że tutaj wiele trzeba brać pod uwagę z tych nacisków i wręcz kryteriów, czy tych tak zwanych standardów, które będzie produkowała Bruksela, a one często mogą być sprzeczne z naszym interesem i państwowym, i narodowym. I tutaj nasze propozycje mogą być ignorowane. To także musimy mieć na uwadze i to jest odpowiedzialność tych, którzy wczoraj głosowali na tak.
I kolejny temat rzeka, który się pojawia w pani wypowiedzi, standardy czy wartości, co nam proponuje tak. Unia. Natomiast to już będzie temat na kolejne nasze spotkania. Mam przed sobą doniesienia Polskiej Agencji Prasowej sprzed kilkunastu minut, która powołując się na komisję, Państwową Komisję Wyborczą, ogłosiła, że za wejściem do Unii Europejskiej opowiedziało się 77,45% głosujących w referendum, przeciw 22,55%, natomiast frekwencja wyniosła na poziomie 58,85%. Tak podała Państwowa Komisja Wyborcza.
A więc ponad 20% ludzi zdecydowanych i niezłomnych. I ja ich bym tutaj doceniła. To jest jednak w tej sytuacji, jaka się wytworzyła przed referendum, bardzo skomplikowanej, w tej presji bardzo różnorodnej, bo i psychologicznej, i politycznej, i takiej kulturowej, i ekonomicznej, znalazło się jednak liczne grono Polaków, którzy mają wyrobione zdanie i zdecydowanych walczyć. Także jest na czym budować ten drugi etap walki o Polskę.
Mimo ostentacyjnego sukcesu bruderszawcistów Okrągłego Stołu, którzy ponownie święcą swoje triumfy, mamy nadzieję, że będziemy dalej mogli być i informować i być zawsze z Państwem. Pani profesor, bardzo dziękuję za wypowiedź dla Aktualności Dnia. Przypomnę Państwu, że naszym gościem była dzisiaj pani profesor doktor habilitowany Anna Raźny, politolog Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję za wypowiedź. Szczęść Boże. I już za chwileczkę kolejny temat, drodzy Państwo, w naszej audycji. Kolejny gość naszej dzisiejszej audycji Aktualności Dnia, pani doktor nauk humanistycznych Lucja Łukaszewicz, prorektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Witamy panią w Aktualnościach Dnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pani rektor, bardzo byśmy byli wdzięczni, gdyby pani przedstawiła nam kilka refleksji socjologa co do wczorajszych wydarzeń w naszym kraju.
Dziękuję, ojcze. Proszę państwa. Mam przed sobą wiele wypowiedzi w Rzeczpospolitej, Gazecie Wyborczej, w innej prasie. Bardzo wiele one wyjaśniają. Już same tytuły. Referendum jest ważne dlatego, że trwało dwa dni. Tak stwierdza pani profesor Lena Kolarska-Bobińska, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych. Inny tytuł. Cisza wyborcza była absurdalna, profesor Mirosława Marody, Uniwersytet Warszawski. I jeszcze inny dla przykładu tytuł. Tych, którzy zostali w domach, państwo nie obchodzi. Tak twierdzi profesor Edmund Wnuk-Lipiński z Polskiej Akademii Nauk. Przepraszam tedy, że zaniecham omawiania tychże wypowiedzi. Interesuje mnie natomiast istotna statystycznie kategoria osób, które nie wzięły udziału w referendum. 41,2%. Otóż kilka przypuszczeń, hipotez brzemiennych z punktu widzenia pragmatycznej formuły uprawiania polityki. Po pierwsze, należy przyjąć, iż większość nieuczestniczących to osoby o bardzo niskim poczuciu osobistej kompetencji. Potocznie to brzmi: nie mam i tak wpływu na to, co się dzieje w państwie. Zatem na ogół przeświadczenie, że w ramach istniejącego porządku nie można zmienić czegokolwiek. Przeświadczenie o własnej skuteczności tymczasem to warunek działania, to też motywacja zachowań wyborczych, tworzenia ruchu społecznego i tak dalej. Ludzie o poczuciu niskiej skuteczności własnego działania na ogół niestety deprecjonują wizje proponowane, deprecjonują źródła aksjologiczne wartości, zwłaszcza kiedy te wartości są dla nich obce. Powtórę: lęk niebiorących udziału, nazwijmy go emocjonalnym deficytem, lęk, że się przyczynię do podjęcia decyzji niezgodnych z wartościami dotychczas uznawanymi za doniosłe życiowo, moralnymi czy ekonomicznymi, zwłaszcza chodzi tu o stosunek własności do posiadanych dóbr, na przykład na wsi do ziemi. Po trzecie, niedostatek informacji. Niepewność poznawcza prowadzi na ogół do braku optymizmu politycznego, szczególnie na wsi. Wiadome, w jakim kierunku zmierzała informacja w dominujących mediach publicznych. Proszę Państwa, po czwarte, niestety nie wzięli udziału w referendum ci, którzy winni stanowić tak zwanych orientujących innych. Chodzi o część elit. Dierenmatt w Romulusie Wielkim zapytuje, co robią ministrowie, gdy lud płacze. Odpowiedź brzmi: wchodzą pod łóżka. Przesuwanie przez elity decyzji między innymi na parlament w przypadku, gdyby frekwencja nie przekroczyła 50%, to uchylanie się od odpowiedzialności. Skąd to znamy? Nie decydowałem. Mogę to udowodnić. Nie brałem udziału w głosowaniu. Niestety jeszcze gorzej. Najpierw namawianie do głosowania, do aktywnego udziału w tymże głosowaniu, aby tuż przed referendum samemu zaniechać uczestnictwa. To już nie tylko przyczynek do rozchwiania kodów orientacji, bo to nie indywidualny wybór, lecz wybór zbyt brzemienny w skutki dla dojrzewania politycznego tych, których świadomość my jest jeszcze zbyt niska. No i cóż, znaczenie wydarzenia dla przyszłości. Inny artykuł: dzieje się historia. Jakaż ta dziejba? I otóż pożądanie nieosiągalnego tychże dóbr w Unii, zmiana świadomości z ja na my we wspólnocie niedostatku, gromadzenie się napięcia to przesłanki dla nasilania się struktur konfliktowych w naszym państwie. A państwo? Przypuszczalnie już teraz ma miejsce przygotowywanie się do wzmacniania środków represyjnych wobec tych, którzy uświadomią sobie utraconą możliwość reprezentowania swojej siły obywatelskiej. No i siłę swoją zademonstrują poprzez spontaniczne ruchy ludowe, występujące z żądaniem zmian, rebelie, zamachy, insurekcje czy rewolucje, jak to woli. Odsyłam do elementarnych teorii socjologicznych. Przepraszam. Przypominam, to też istotne historycznie artykulacje sprzeciwu. Zawsze tak było. Każda utopia prowadzi do przemocy. Pan profesor Wnuk-Lipiński stwierdza, że groziło nam, że obudzimy się jak Jaśko w weselu, bez złotego rogu, gdyby frekwencja zawiodła. Ciągle przypominamy kwestię Wyspiańskiego: miałeś, chamie, złoty róg. Chciałabym rzec mojemu młodszemu po fachu koledze, że Niestety złoto ma wiele znaczeń, między innymi majestat, wspaniałomyślność. Przywołuje pole znaczeń związanych ze słońcem, jasnością. Złoty róg w Unii Europejskiej ma niestety jeden wymiar. Niestety dla nielicznych chamów, jaśków, jak pan profesor wytwornie przypomina, bynajmniej nie oznacza jasności, bo nikt jej nie ma. To nie jasnowidztwo, raczej pienia bajarzy. Dziękuję, ojcze. To wszystko. Dziękuję państwu za uwagę.
Dziękujemy. Były to uwagi socjologa na temat wyników referendum akcesyjnego, które przedstawiła pani doktor nauk humanistycznych Łucja Łukaszewicz, prorektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękujemy pani prorektor za udział w naszej audycji. Szczęść
Dziękuję.
Boże.
Daj Boże.
I kolejny gość naszej dzisiejszej audycji jest tym gościem, znana państwu również, nie tylko z łamów naszego dziennika, ale z anteny Radia Maryja, pani redaktor Małgorzata Gos. Witamy panią w naszej audycji, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pani redaktor, jesteśmy już po referendum akcesyjnym. Przed referendum rozbudzano potrzeby społeczne, wiele obiecywano. Wobec tego chciałbym się zapytać, co Unia nam da?
A właśnie, co ta Unia nam da? Taki artykuł ukazał się dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Bardzo pokrętny artykuł, który tu wypisano w nim takie różne rzeczy, które Unia ma nam rzekomo dać. Czy rzeczywiście tak będzie? Otóż za jedno można ręczyć. Rzeczywiście Unia nam może dać duże zmiany, dać w cudzysłowie duże zmiany w sensie moralnym, to znaczy rzeczywiście Unii Europejskiej prawa homoseksualistów, prawa osób o odmiennej orientacji seksualnej są rzeczywiście wynoszone na piedestał, są wyniesione do prawa konstytucyjnego i rzeczywiście na te sprawy w Unii bardzo się zwraca uwagę. Możemy się spodziewać, że u nas te nowinki obyczajowe będą szeroką falą wpływały. Niewątpliwie może nam Unia dać, przepraszam za słowo dać w tym wypadku, pigułkę wczesnoporonną, puste kościoły, państwo dyskryminujące katolików, aborcje na życzenie. Te wszystkie rzeczy idą obyczajowo z zachodu i będzie nam niezmiernie trudno przed nimi się w Polsce obronić po akcesji, która niestety na razie wygląda na to, że może stać się za rok faktem. I to nam Unia rzeczywiście może dać. Natomiast czy rzeczywiście nam da to, co w Gazecie Wyborczej zostało wymienione jako profity gospodarcze z tej akcesji? Otóż autor wspomina tutaj o wzroście PKB w 2011 roku do 50% tego poziomu unijnego. To znaczy, że średnia dochodu na głowę w Polsce, dochodu narodowego na głowę w Polsce, osiągnęłaby poziom połowy poziomu w Unii. Teraz jest 40%, a więc za 10 lat, prawie 10 lat, w 2011 roku 50% unijnego. Otóż proszę państwa, wzrost dochodu narodowego czy wzrost produktu krajowego brutto nastąpiłby i tak. Polska jako kraj młody o rozwijającej się dopiero gospodarce nawet szybciej mogłaby rosnąć, będąc poza Unią. Na przykład wzrost w Ameryce, w Chinach jest wielokrotnie wyższy niż w Unii Europejskiej. Wręcz przeciwnie, Unia przeżywa stagnację i o tak wielkim wzroście dochodu narodowego czy produktu krajowego brutto w ramach tej struktury właśnie taki młody, prężny kraj jak nasz nie ma co marzyć. Natomiast co będzie rzeczywiście. No może rzeczywiście jakoś ten poziom dochodu będzie rósł, bo on po prostu rośnie z natury, bo ludzie pracują, przybywa ludzi, gospodarka jakoś tam, prawda, czy pełza, czy szybciej się rozwija. On może trochę wzrosnąć, ale nie dzięki Unii, tylko po prostu z natury rośnie. Natomiast jego podział, i to będzie widoczne, będzie jeszcze bardziej niesprawiedliwy niż w tej chwili. Trzeba pamiętać, że do 2010 roku nie ma co marzyć w Polsce o likwidacji armii bezrobotnych, którą w tej chwili mamy, a wręcz przeciwnie, przez wiele lat będzie ona prawdopodobnie, nie chciałabym tu wykrakać, ale takie są ostrzeżenia ekonomistów. Ta armia będzie większa niż w tej chwili i tu nie chciałabym martwić, ale niestety muszę. Także jeżeli będzie armia bezrobotnych, no to być może komuś ten dochód na głowę mieszkańca się zwiększy do poziomu unijnego, a nawet wyżej. Ale pamiętajmy o tych ludziach, którzy zostaną bez pracy i dla nich ten dowód, jakby owoce przystąpienia do Unii będą całkowicie niedostępne. Ich poziom dochodu będzie żaden i żadne wyliczanie średniej nic tutaj nie da, bo Unia Europejska, prawda, wraz ze swoim neoliberalizmem, otwieraniem granic, powoduje do rozwarstwienia, prowadzi do rozwarstwienia społecznego, a nie do jakiegoś systematycznego wzrostu wszystkich w górę i poprawiania warunków materialnych wszystkim. Wzrost inwestycji. No, pan tutaj autor pisze o wzroście 12-14% wzroście inwestycji w Polsce. Otóż no jest to po prostu nieprawda. To również ekonomiści, nawet profesor Orłowski, ale również inni przyznają, że akurat na wzrost inwestycji wejście do Unii nie ma żadnego wpływu. Inwestorzy na zupełnie inne rzeczy zwracają uwagę. Im właściwie rynek Unii, oni i tak z reguły koncerny mają dostęp do rynku Unii, nie potrzebują tutaj sadowić się w Polsce. Jeżeli o coś, zresztą rynek Unii jest bardzo zapchany i może warto oczywiście tam by było eksportować, ale ich bardziej interesuje rynek polski, 40-milionowy i ciągle jeszcze mający jakieś tam możliwości, prawda, nabywania towarów luksusowych, produktów przemysłowych i tak dalej. Więc raczej chodzi tutaj o rynek polski, a nie unijny. A jeśli chodzi o właśnie wzrost inwestycji, to łatwiej byłoby nam przyciągnąć inwestorów zupełnie czym innym. Mianowicie pozostając poza Unią, moglibyśmy stosować politykę niskich podatków dla inwestorów, którzy budują tutaj nowe zakłady pracy. Moglibyśmy sadowić ich w specjalnych strefach ekonomicznych, co jak wiadomo Unia nam tego zakazuje i strefy ekonomiczne będą stopniowo likwidowane, to tylko mają tam pewne okresy przejściowe, ale to jest rzecz, która odejdzie w niebyt. No i wtedy rzeczywiście byśmy przyciągnęli inwestorów i uczynili z naszego kraju zagłębie do eksportu na wschód, bo tamtejsze rynki są rzeczywiście dobrze się zapowiadające i interesujące. Natomiast samo wejście do Unii na poziom inwestycji wpływu po prostu nie będzie miało. Wzrost konsumpcji. Tutaj autor pisze o 4% wzroście konsumpcji. Oto pytanie, no kto będzie konsumował, bo rzeczywiście niektórym ta konsumpcja wzrośnie i to nie o 4%, a o wiele, wiele więcej.
Tylko ale jakie i gdzie wyprodukowane towary też?
To jest raz, ale przede wszystkim barierą, jeżeli już mówimy o samej konsumpcji, barierą, proszę ojca, jest bezrobocie. Jeżeli, to możemy sobie powiedzieć, na pewno, bo tu ekonomiści mówią, że będzie bezrobocie przez wiele lat. W związku z tym, o jakiej konsumpcji można mówić 4% wzrostu konsumpcji bezrobotnego, ależ on bez pracy nie będzie w ogóle miał żadnego wzrostu konsumpcji. Dobrze, żeby mógł ją utrzymać na dotychczasowym poziomie, to znaczy, żeby budżet miał na jakikolwiek zasiłek dla przynajmniej tych najkrócej będących na bezrobociu, dla przynajmniej części bezrobotnych. Także o konsumpcji żadnej tutaj wzroście nie ma co mówić. No, jakie tu jeszcze padają argumenty? Wzrost gospodarczy, że 5% PKB w latach 2005-2007. No są to liczby wyssane z palca. One zakładają, że po prostu Polska wykorzysta fundusze pomocowe i że te jakieś tam środki pchną nieco rozwój na nowe tory, że my będziemy się rozwijać. Otóż te środki są maleńkie, mikroskopijne, na tle naszych potrzeb, naszego budżetu. To jest właściwie taka kropla w morzu. A i te niewielkie środki mamy szansę wykorzystać w niewielkim stopniu. Takie fundusze jak Fundusz Spójności są niezmiernie trudno dostępne i właśnie można podać przykład już znany słuchaczom tutaj tego funduszu ISPA, który był dostępny, ale myśmy wykorzystali go na poziomie 0,15, o ile pamiętam, setnych procenta. No tak się korzysta z pieniędzy unijnych. Są bariery nie do przebycia i dlatego tutaj o jakieś pchnięcie za pomocą pieniędzy z Unii Rozwoju na nowe tory, no o tym nie ma mowy. My raczej do tego interesu możemy dopłacać i wtedy ten rozwój nie tylko nie zostanie pchnięty do przodu, ale może nas ten unijny gorset usadowić w pozycji, w której jesteśmy, a nawet pogłębić kryzys. Brak barier handlowych. Tutaj autor pisze o tym, że zostaną zniesione granice celne, prawda, brak barier handlowych na całym obszarze Unii Europejskiej. Otóż bariery. Bariery są po to, że chronią słabszych. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że polski biznes, polski przemysł, polskie rolnictwo wymaga ogromnych inwestycji, wymaga naprawdę takiego chuchania i dmuchania, zanim będzie można go puścić na szerokie wody globalnej konkurencji. I dlatego te granice, jeżeli są, one w jakiś sposób, wprawdzie już teraz nie cłami, ale na przykład jakimiś normami naszymi, czy sanitarnymi, czy innymi, naszymi wewnętrznymi, jesteśmy w stanie się przed czymkolwiek obronić. Natomiast po otwarciu granic oczywiście nie. Konkurencja będzie bardzo silna, a nasi przedsiębiorcy, o czym wielokrotnie wspominaliśmy, będą musieli w tym czasie, kiedy przyjdą tu tani tani import z zachodu, oni będą mieli dość wysoką cenę produktów ze względu na liczne dostosowania, bariery administracyjne, które im narzucono, te wszystkie certyfikaty, normy sanitarne. No przecież mówi się o tym, że mleczarnie, że małe ubojnie, że masarnie będą padać, bo nie będą trzymały standardów, że niektóre zakłady zanieczyszczające środowisko nie zdołają zainwestować tak wielkich kwot w dostosowanie. Po prostu te rzeczy będzie trzeba zamknąć i tu, prawda, no nie ja, ale Instytut w Natolinie robił takie badania, które wykazały, że w takim województwie zamojskim na przykład 70% firm małych i średnich przedsiębiorstw będzie skazanych na zamknięcie czy bankructwo. Także
tym bardziej, że w województwie dawnym zamojskim i tak jest już duże bezrobocie.
Otóż to, więc tu nie ma co się cieszyć z tego zniesienia barier, bo bariery chronią słabszego.
I tak od 1 maja już za niespełna 10 miesięcy będziemy musieli przyjąć unijną taryfę celną chociażby.
No więc właśnie. Ale proszę spojrzeć tutaj na, obiecuje autor, że uzyskamy w Unii stabilizację prawa, bo będzie stabilny VAT, akcyza. A ja się pytam, a kto broni naszym politykom ustabilizować politykę podatkową? Kto im każe co roku podnosić składki, znaczy stawki, zmieniać je, w ogóle gmerać bezustannie w tym prawie, także przedsiębiorcy już sami nie wiedzą, na czym stoją, według jakich przepisów mają prowadzić swoją działalność. To jest po prostu wyczyn naszych polityków i naprawdę, jeżeli muszą oni czuć nad sobą bat z Brukseli, żeby przestać bez sensu nieraz nowelizować ustawy, no to ja się bardzo dziwię, dlatego że wydawałoby się, że to są wybrańcy narodu. To dlaczego my wszyscy mamy ten bat z Brukseli nad sobą odczuwać, jeżeli oni, tylko oni jakby tutaj zawinili to? Ich winą jest ta niestabilność prawa, która rzeczywiście jest w tej chwili barierą dla przedsiębiorczości zarówno tej polskiej, jak i zagranicznej zresztą. Też nie bardzo jest się z czego cieszyć z tego ewentualnego wprowadzenia do strefy euro. Tu pan Leszek Miller mówił, że to już 2007, 2008, 2009 rok może dojść do zniknięcia, do usunięcia polskiej złotówki na rzecz euro. No to oznacza ostateczną utratę jakiejkolwiek suwerenności, decyzyjności w naszym kraju na temat takich spraw jak sprawy społeczne. Dlatego, że my będziemy mieli narzucone po wejściu do strefy euro twarde rygory, których nawet Niemcy nie zdołali dotrzymać, jak wiadomo. Niemcom grozi kara za niedotrzymanie pewnych rygorów strefy euro. Tylko że Niemcy z tej kary się wywikłają, natomiast Polacy będą płacić i będą płacić najbiedniejsi, ponieważ przez ostre rygory budżetowe nie będzie pieniędzy na zasiłki, na dopłaty do ZUS-u, na utrzymywanie szkolnictwa, na dofinansowanie służby zdrowia. Po prostu nie będzie pieniędzy, bo pieniądz będzie, emisja pieniądza, polityka pieniężna będzie dyktowana bogatego kraju, jakim są Niemcy, gdzie mieści się Europejski Bank Centralny i tam będzie nasze centrum decyzyjne się mieściło i tam będzie można kierować swoje uwagi, w cudzysłowie oczywiście.
I te decyzje już zapadają poza nami. Bruksela spodziewa się znacznego wzrostu importu tańszych od polskich wyrobów stalowych, ale importu skąd? Z Ukrainy, z Rosji, z Kazachstanu. Są to kraje dalekie od Unii Europejskiej. A wiemy, że Polska jest jednym z dostawców dobrej jakości stali.
Oczywiście.
Widać, jak Unia Europejska już troszczy się o swój rynek wewnętrzny, szukając nie miejsc pracy i ładu pewnego społecznego, ale właśnie tylko i wyłącznie zysku ekonomicznego.
Tak, to całość tego projektu, jakim jest, bo to jest wielki projekt polityczny, jakim jest Unia Europejska, zresztą przygotowany bardzo starannie przez gremia, które są mocno umocowane w takich decyzyjnych ośrodkach finansowych, kapitałowych. To naprawdę nie ma nic wspólnego z podnoszeniem poziomu życia społeczeństw, które żyją w Unii i również nam nie pomoże. W Unii w tej chwili pogarsza się sytuacja społeczna.
Redaktorzy,
i nas to właśnie czeka.
Redaktorzy gazety, na którą się pani redaktor powołuje, uspokajają nas, że nie grożą nam masowe wyjazdy Polaków na Saksy. Ależ gdzież Polacy na Saksy mają wyjeżdżać, jeżeli w krajach Unii Europejskiej wzrasta bezrobocie?
Tak, to znaczy ja sądzę, że wyjazdy będą. Owszem, ta nasza biedna młodzież nawet może zacznie masowo wyjeżdżać w poszukiwaniu jakiejś pracy. Tylko że nie ma co liczyć na to, że znajdzie tam pracę na biało. Jeżeli znajdzie pracę, to na czarno i pracę bardzo nisko płatną, tak jak ci Turcy, tak jak ci Arabowie, którzy tam gdzieś jako emigranci przyjeżdżają. I ja się pytam, a co będzie z naszym ZUS-em? Jeżeli nasi młodzi pojadą na czarno gdzieś tam rwać truskawki, kto będzie płacił u nas ZUS po to, żeby nasi emeryci, ich dziadkowie, ich ojcowie mogli odbierać emeryturę, bo przecież to jest taki system, gdzie młodzi muszą pracować, żeby starsi mieli z czego żyć częściowo, bo on częściowo został skomercjalizowany. A także się pytam, a co będzie z ZUS-em i z opieką medyczną i ze składkami tychże młodych ludzi, którzy będą tam pracować na czarno. Przecież oni nie będą mieli zabezpieczenia społecznego. Proszę Państwa, to jest XIX wiek. A co z ich rodzinami? Co będzie z dziećmi? Co będzie z młodzieżą polską? Jeżeli ona by się rozpierzchła po świecie w poszukiwaniu lada jakiego zajęcia. Przecież to jest dobrze wykształcona, dobra młodzież, która zasługuje na to, żebyśmy mogli jej urządzić tu w kraju miejsca pracy. Niestety po akcesji będzie to prawie niemożliwe. Po prostu my tracimy wpływ na politykę, na politykę gospodarczą, na to padanie firm. My tracimy wpływ. To jakby przepisy Unii będą decydowały o pewnych rzeczach za nas. Rolnicy. Tutaj obiecuje autor większe dochody rolnikom. Otóż dopłaty. Dopłaty nie są dochodem rolnika. Dopłaty to są w istocie, chociaż trafiają do rolnika, ale są dopłatą do konsumpcji. To znaczy my w miastach dostaniemy dwojakiego rodzaju żywność. Żywność wysoko dotowaną przez Unię i żywność nisko dotowaną. Ta nisko dotowana będzie żywnością droższą i to będzie właśnie nasza rodzima polska żywność od naszych rolników. Ja się pytam, kogo będzie stać w takiej sytuacji gospodarczej, jaką widzimy, na kupienie droższej polskiej żywności? Oczywiście kupi tą wysoko dotowaną, unijną, natomiast nasz rolnik pozostanie ze swoimi plonami w oborze, w stajni, w stodole, prawda?
I pani redaktor, a co się jeszcze stanie z Polakami zamieszkałymi poza wschodnią granicą?
A no właśnie, poza wschodnią granicą, więc tak, jeszcze ten rok, dopóki dopóki nie wejdziemy do układu z Schengen, oczywiście od 1 lipca, jak wiadomo, wprowadzane zostają wizy. To jest na razie sprawa ciągle jeszcze nieuregulowana. Nie wiadomo, jak z tymi wizami będzie. Umowy są niepopodpisywane i właściwie dla Polaków ze wschodu jest to mur, który znowu oddzieli ich od ojczyzny. Nie będą mogli tutaj łatwo przyjeżdżać, nie będzie im łatwo się dostać. Nie tylko powodu tego, że za wizy trzeba płacić. To tylko Ukraina podobno ma mieć bezpłatne, natomiast pozostali będą za wizy płacili, co dla ludzi ze wschodu może być znacznym obciążeniem, ale również z tego powodu, że to będzie taka mitręga administracyjna w tych ambasadach, to trzeba będzie raz pojechać się zarejestrować, drugi raz pojechać tą wizę, prawda, złożyć podanie, a trzeci raz pewnie pojechać, żeby ją tam wbić gdzieś do paszportu.
To też są dodatkowe utrudnienia i dodatkowe koszty dla Polaków, którzy mieszkają na wschodzie, a którym też się nie przelewa.
Tam są odległości ogromne. Przecież oni nie mogą sobie tak jak, prawda, od nas tutaj z Mokotowa do Śródmieścia podskoczyć i trzy razy się meldować w konsulacie. To po prostu zamknie nam wschodnią granicę, a gorzej będzie po wejściu do Schengen, bo na razie, jak wiadomo, Polska pozostaje w takiej strefie buforowej i zostają zachowane kontrole paszportowe na zachodniej granicy. Natomiast gdybyśmy weszli do Schengen, to nasza granica wschodnia staje się murem nie do przebycia. To już będzie prawdziwa żelazna kurtyna, a nie jakaś tam taka blaszana. To już będzie stalowa kurtyna. Dlatego, że nikt ze wschodu bez bardzo dokładnego sprawdzenia nie będzie mógł wjechać na teren, jeżeli dalej do Niemiec będzie prowadziła droga bez paszportów. Jest to oczywiście śpiew przyszłości według znawców problematyki na zachodzie. Polska ma zostać jednak strefą buforową przez dłuższy czas, to znaczy ten Schengen nie zostanie wdrożony, a więc my będziemy w takiej jakby izolatce, że na zachód z paszportem, na wschodzie obowiązują wizy. Będą one uciążliwe, ale nie będą jeszcze na razie nie do zdobycia. Ale będzie to oczywiście zamknięcie ruchu ze wschodem, zamknięcie kontaktów, zamknięcie również na to, ten handel przygraniczny, na te kontakty transgraniczne.
Pani redaktor, temat niemalże się nam rozwinął na rozmowy niedokończone, a to są aktualności dnia. Ja dziękuję pani za przedstawienie nam tych wszystkich wniosków, które pani się nasuwają w związku z ostatnim referendem. Jest ich jeszcze trochę. To może pokrótce bardzo bym prosił przedstawić.
No wspomniałam na przykład o tym, że przepraszam, bo się tu wybiłam. Fundusze akcesyjne. Więc proszę Państwa, tu w artykule jest podane, że 5,5 miliarda mamy dostać, otrzymać z Unii, z funduszy strukturalnych i funduszy spójności. Ale po pierwsze, to już wspominałam, że może to nie zostać wykorzystane, jeżeli będzie tak jak z funduszem ISPA, czyli wtedy jakaś nieznaczna część tych środków by wpłynęła albo i żadna. Ale przede wszystkim trzeba pamiętać, że to nie trafi do budżetu naszego, narodowego budżetu, lecz to będą pieniądze, które tak Bruksela bezpośrednio będzie tam kierowała, a do jakiegoś samorządu, a jakieś przedsiębiorstwo, coś tutaj trochę wspomoże, trochę tam. I co się dzieje z budżetem? Otóż budżet centralny będzie oczywiście, i to w artykule również jest zaznaczone, on będzie musiał, będzie deficytowy, będzie jakby akcesja dla niego będzie, spowoduje dziurę budżetową. A co się dzieje, kiedy jest dziura budżetowa? No przecież budżet to nie jest jakaś dojna krowa, którą tak można nakarmić trawą i doić. Budżet trzeba zapełniać pieniędzmi. Pieniędzmi skąd? Z podatków. Otóż proszę Państwa, ostrzegam, będzie wzrost podatków. Będzie płacił i polski biznes, i rolnicy, i mieszkańcy. Podatki na podatki to na pewno będziemy mogli podwyższone w Unii liczyć.
Rozbudzono bardzo, pani redaktor, oczekiwania społeczne, nadzieje. Nie wiadomo, co z tego będzie. Dopiero dzisiaj tygodniki uspokajają troszeczkę, że tak hura optymistycznie nie będzie. Nieliczne artykuły w prasie codziennej również na ten temat się wypowiadają, studząc już powoli to, co nam obiecano. A obiecano raczej gruszki na wierzbie niż realia.
Myślę, że część dziennikarzy naprawdę nie będzie mogła uczciwie spojrzeć sobie w oczy w lustro po tej kampanii, w której takie rzeczy wypisywali.
My dziękujemy i cieszymy się z tego, że mamy jeszcze uczciwych dziennikarzy. Dziękuję pani za rozmowę również.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mówiła do nas pani redaktor Małgorzata Gos. sytuacji na Śląsku informowaliśmy Państwa bardzo systematycznie. Chociaż oczy ekip rządzących były bardziej zwrócone na weekendowe referendum, my Państwa staraliśmy się na bieżąco informować o tym, co dzieje się właśnie na Śląsku. Naszym kolejnym rozmówcą jest pan Kazimierz Grajcarek, przewodniczący sekcji górnictwa i energetyki NSZZ Solidarność. Wiemy, że na Śląsku trwa protest górników. Wczoraj była sprawowana msza święta pod ziemią dla protestujących górników. Ta msza była celebrowana w kopalni Polska Wirek. Wczoraj msze święte w intencji protestujących górników były też celebrowane w kilku śląskich parafiach. Jak wygląda, panie przewodniczący, sytuacja na polskim Śląsku?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wszystkim radiosłuchaczom. No na Śląsku nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o władzę, czyli w dalszym ciągu patrzą na to, co wczoraj się wydarzyło, bo po ich myśli i pewnie szampany suto wczoraj były otwierane i dzisiaj nie czas pewnie na to, żeby zechcieli otworzyć oczy na to, co się dzieje tutaj na Śląsku. Na Śląsku w dalszym ciągu w kopalniach jest około 230 ludzi. No i to akurat nie interesuje tutaj zarządzających polskim górnictwem, ani to, że tam jest niebezpiecznie, ani to, że ci ludzie dopominają się w dalszym ciągu o rozmowy. Ja przypomnę, że w piątek miały się odbyć rozmowy na zaproszenie kompanii węglowej i prezesa Jarosława Klimy. Zgłosili się związkowcy z Solidarności. Oczywiście jak zwykle prezesa nie było. Był tylko dyrektor departamentu, który powiedział, że dzisiaj spotkania nie będzie. Czyli to taka sytuacja, że najpierw się zaprasza, a później się zatrzaskuje drzwi. No taka typowo socjalistyczna. Do dnia dzisiejszego nie mamy żadnej odpowiedzi z tamtej strony o to, czy będą rozmowy i kiedy te rozmowy będą. Natomiast jeśli chodzi o górników, rzeczywiście wczoraj była msza na dole na Polsce Wirek, w kopalni Polska Wirek, uczestniczyłem w tej mszy. No ludzie są zatroskani, zresztą krótka, ale bardzo ładna homilia księdza proboszcza. No i ludzie są zatroskani o to, co będzie. Nikt nimi się nie interesuje. Nie interesuje się ani zarząd, ani tym bardziej zarząd kompanii węglowej, ani tym bardziej, no niestety, rząd. Bardzo niedobrze wpływa w ogóle na to, co dzieje się w kopalniach, stanowiska i takie dosyć zdziczałe ataki na Solidarność przez inne związki zawodowe, przez te, które 11 grudnia podpisały porozumienie z rządem. W dalszym ciągu są takie niewybredne określenia tego, co robimy, że jest to akcja polityczna, żeby górnicy nie dali się nabrać. No jest to zadziwiające, że górnik górnikowi tak potrafi, no ale polityka ma swoje prawa, w cudzysłowie oczywiście mówię, ta zła polityka. No więc do tej złej polityce również się niestety nasi koledzy górnicy, związkowcy wpisali. To jest bardzo niepokojące. Niepokojące jest to, usiłujemy to jakby zatrzymać, a mianowicie ludzie już są zdeterminowani do tego stopnia, że są gotowi podjąć głodówkę. Dzisiaj kolejny zakład górniczy zwrócił się do sztabu protestacyjnego, że chce głodować, że górnicy dobrze, to już jeśli nikt się nami nie zajmuje, to będzie głodówka. No, prosiliśmy o to, żeby jeszcze nie robili tego, żeby się powstrzymali, że to jednak... No ale trudno, no pewnie podejmą taką czy inną decyzję. To już też od nas tutaj nie zależy. My od tego odmawiamy, że szkoda swojego życia i zdrowia na takich ludzi, no ale determinacja ludzi jest dosyć poważna i to jest bardzo, bardzo trudne tutaj dla nas. Jest trudna sytuacja rzeczywiście.
Radio Maryja zawsze jest z tymi, którzy potrzebują naszej modlitwy. Jesteśmy z górnikami. Pamiętamy też w naszych modlitwach, jak również pamiętamy o tym, aby systematycznie informować naszych słuchaczy o tym, co się dzieje na polskim Śląsku. Widać bardzo jasno niekonsekwencje, a może czasami też i brak dobrej woli ze strony ekip rządzących, które zajmują się czy zawsze interesem narodowym Polski. To też jest pytanie, panie przewodniczący. Dziękuję panu za rozmowę. Przypomnę, że o sytuacji na Śląsku rozmawialiśmy z panem Kazimierzem Grajcarkiem, przewodniczącym sekcji górnictwa i energetyki NSZZ Solidarność. Dziękuję panu. Szczęść Boże.
Dziękuję pięknie. Szczęść Boże.
i ostatni już rozmówca w naszym dzisiejszym programie. Witamy na antenie Radia Maryja w aktualnościach pana posła Jana Łupuszańskiego i prosimy o ocenę przebiegu i wyników referendum akcesyjnego.
Szczęść Boże, pozdrawiam Radio Maryja i pozdrawiam jego słuchaczy. No cóż, po pierwsze chcę podziękować wszystkim tym, którzy mimo straszliwej presji propagandowej, mimo całego szeregu manipulacji, nieuczciwości, półprawd, kłamstw oczywistych, złamać się nie dali i pozostali wierni Polsce. Chcę powiedzieć, że staram się, na ile tylko potrafię, reprezentować tych Polaków, którzy zawsze chcieli żyć w niepodległej Polsce, w suwerennym polskim państwie. I wprawdzie to, co stało się w ostatnich dwóch dniach po bardzo trudnej kampanii referendalnej, wygląda jak nasza porażka, ale to jest tylko przegrana bitwa. Naród żyje i cele nasze, w tym wolność polityczna także, pozostają niezmienne. Chcę powiedzieć to, co wczoraj miałem okazję powiedzieć w telewizji, w swoistym komentarzu do wypowiedzi pana Aleksandra Kwaśniewskiego, który wykrzyknął, że oto wracamy do europejskiej rodziny. Nigdy nie opuszczaliśmy europejskiej rodziny. Ja przynajmniej jej nigdy nie opuszczałem. Nie mam w związku z tym powrotu, po powodu powracać. Natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, co się stało. Władza nad Polską została wydana w ręce ponad narodowego imperium rodzącego się na kontynencie europejskim. Jakie w związku z tym stoją przed nami najbardziej podstawowe zadania? Po pierwsze, chcę przypomnieć, że właśnie w tych dniach tak zwany Konwent Europejski kończy pracę nad projektem europejskiej konstytucji. Ma on być przyjęty w grudniu, najprawdopodobniej na szczycie Unii Europejskiej. I ma on zawierać, z tego co my już dzisiaj widzimy, wprost zasady, że żadne państwo członkowskie nie może opuścić własnowolnie Unii Europejskiej. Myśmy rozumieli, że taka jest interpretacja dotychczas obowiązujących przepisów, ale była to tylko interpretacja. Tym razem ma to być wypowiedziane wprost. Oznacza to przekreślenie samej zasady suwerenności państwa wprost, bo suwerenność oznacza prawną możliwość stanowienia o sobie samym, a ona tutaj zostanie odebrana. To oznacza, że my Polacy staniemy wobec konieczności domagania się kolejnego referendum w perspektywie 2 lat i wobec konieczności ponownego walczenia o naszą suwerenność. I to będzie takie bardzo konkretne, doraźne zadanie. Po drugie, musimy bardzo uważnie identyfikować wszystkie te nieuczciwości, które się ujawnią, wszystkie te kłamstwa, które stracą swoją oszukańczą moc, bo będzie widać czarno na białym zderzeniu z rzeczywistością, co się dzieje. Musimy bardzo dokładnie pamiętać, kto co nam opowiadał, jakie mity, jakie bajki, jakie oszukaństwa. I musimy być bardzo spokojni w naszych reagowaniach, tak, że ta ludzi z różnych stron, sceny politycznej, których będzie bardzo bolało, nie tylko sceny politycznej, wszystkim z głębin życia narodowego. A chcę przypomnieć, że te sceny euforii, które myśmy wczoraj w telewizji oglądali w salonach politycznych, bardzo przypominają scenę euforii z 89 roku i pamiętamy, co było po tamtych euforiach. Przypominam sobie scenę euforii z wyborów prezydenckich w 90 roku i pamiętamy, co było później. Przypominam sobie scenę euforii z wyborów, w których wyłoniono AWS, czy później sceny euforii, kiedy wyłaniano SLD. Tych euforii widzieliśmy wiele i po każdej takiej euforii opartej na nieprawdzie przychodził ciężki zawód. To doświadczenie o tyle będzie korzystne dla narodu, o ile my Polacy uzbroimy się w pamięć, bo jakoś strasznie łatwo, zwłaszcza w tych latach ostatnich, zapominamy. Jeżeli będziemy to pamiętać, co się dzieje, w czym uczestniczymy, to będzie dla nas bardzo poważną nauką. I wreszcie zadanie, które stoi przed środowiskami politycznymi, społecznymi, angażującymi się w życie publiczne. Trzeba przygotować w tej chwili program Polski w dwóch zupełnie nowych perspektywach. Po pierwsze, program przetrwania narodowego w skrajnie niekorzystnych warunkach, niekorzystnych politycznie, prawnie, ekonomicznie, cywilizacyjnie, kulturowo. Tu będzie ogromny wysiłek niezbędny. I po drugie, będzie niezbędny wysiłek projektowania normalnego polskiego życia, żebyśmy nie zapomnieli myślenia o wolności. Choćby tylko po to, musimy właśnie w tej chwili projektować wizję Polski naprawdę wolnej i wizję stosunków międzynarodowych ułożonych pomiędzy wolnymi narodami, a nie narodami zniewolonymi. Pracy jest bardzo dużo i pomimo tego, że w tych dniach spotkało nas wiele bólu, nie możemy pozwolić sobie na to, żeby pod tym bólem upadać. Ciąży na nas odpowiedzialność za przyszłość narodu. Ta przyszłość liczy się nie w perspektywie lat 5, 10, 15, ale liczy się w tysiącleciach. Za to odpowiadamy przed Panem Bogiem, także własnymi sumieniami, także przed naszymi dziećmi i wnukami. A jak człowiek ma dużo do roboty, to przy okazji szybko zapomni o różnych przykrych momentach, a dobrze wykonana praca będzie przynosiła radość. No i oczywiście, abyśmy się w całej naszej pracy zwracali do Pana Boga. Głupia Polska bez Boga. A jeżeli będziemy dbali o życie Boże w naszym życiu, w naszej ojczyźnie, to wszystko inne będzie nam przydane. W polityce, w prawie, w gospodarce też.
Dziękujemy panu posłowi. Przypomnę, że ocenę przebiegu i wyników referendum akcesyjnego przedstawił nam pan poseł Jan Łopuszański.